Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bracia i siostry, słuchacze Radia Maryja. Katechezę, którą za chwilę wygłoszę, zatytułowałem Eucharystia i kapłan. Katecheza będzie miała trzy części. Część pierwsza, najobszerniejsza, stara się odpowiedzieć na pytanie, czym jest Eucharystia. Część druga kieruje spojrzenie na kapłaństwo ustanowione dla sprawowania Eucharystii. I część trzecia prowadzi do źródła Eucharystii i kapłaństwa, którego trzeba szukać w sercu Jezusa. Rozważanie czerpie natchnienie z encykliki Jana Pawła II zatytułowanej Ecclesia de Eucharistia, to jest Kościół żyje dzięki Eucharystii. Dnia 17 kwietnia 2003 roku, a więc 15 lat temu, święty papież napisał zamienne słowa. Cytuję, doznaję dziś łaski, że dane mi jest ofiarować Kościołowi tę encyklikę o Eucharystii Wielki Czwartek, przypadający w 25 roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to sercem pełnym wdzięczności. Koniec cytatu. A my dziękujemy Janowi Pawłowi II. Dziękujemy mu w roku 40-lecia jego wyboru na stolicę Piotrową. Dziękujemy za ten niezwykle wymowny, ujmujący i poruszający dokument, będący dyrektywą Kościoła dla wykładu nauki wiary w materii tak ważnej i zarazem trudnej, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, materii, jaką jest Eucharystia. Jan Paweł II w swej encyklice Ecclesia de Eucharistia ukazuje, jak mówić ludziom, że we mszy świętej prawdziwie uobecnia się i zamieszkuje pośród nas pod postacią kawałka chleba i odrobiny wina Bóg Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jak mówić w sytuacji rozmaitych odchyleń i błędów w nauce o Eucharystii, aby nie zrażać, lecz przekonywać, aby nie psuć ekumenicznych relacji, ale je budować. Część pierwsza. Czym jest Eucharystia? Eucharystia to Chrystus. Jezus jest Eucharystią. Eucharystia to Syn Boży, który z Maryi przyjął nasze człowieczeństwo i stał się Bogiem człowiekiem. To Syn Maryi i Józefa, który w ich domu w Nazarecie wzrastał w latach mądrości. To Jezus z Nazaretu, który w okresie swej publicznej działalności objawił ludziom Ojca w niebie oraz Jego zbawczy plan wobec świata. Eucharystia to Jezus, który został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał. To Słowo Boże, przez które wszystko się stało. To Król Wszechświata, Król Dziejów, Król Wiecznej Chwały. Jezus Chrystus cały w swoim bóstwie i w swoim człowieczeństwie. Oto Eucharystia. Czym jest Eucharystia? Pytamy dalej. Jest obecnością. Obecnością pisaną przez duże O. Jest to obecność jedyna i niepowtarzalna. Jest bowiem sposobem, w jaki nasz Pan chciał pozostać i zamieszkać z nami po swoim odejściu do nieba przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Obecność rzeczywista i prawdziwa, ale niewidzialna, bo ukryta pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina. One są widzialnym znakiem niewidzialnej obecności Pana. Eucharystia to obecność milcząca, która mówi. Jej mowy nie można usłyszeć zmysłami słuchu. Ona mówi w sercu człowieka, jeśli człowiek wyciszy swoje wnętrze od zgiełku i hałasu z zewnątrz. Dopiero warunka wewnętrznego wyciszenia, milcząca obecność Jezusa Eucharystii, zaczyna być w pewien sposób odczuwalna i doświadczana. Wtedy pojawia się pewien rodzaj przylgnięcia do Jezusa, do spotkania z Nim, do trwania przy Nim w radosnym uniesieniu, zachwycie, zadziwieniu. Zaczyna się uwielbienie, zaczyna się adoracja, zaczyna się zatrzymanie milczącej obecności. Początkiem zaistnienia milczącej obecności jest moment konsekracji we mszy świętej. Konsekracja i to, co po niej następuje, zwłaszcza komunia święta, zapraszają i przynaglają do adoracji Jezusa. Adoracji we mszy świętej. Z żywej wiary rodzi się w nas potrzeba adoracji eucharystycznego Jezusa także poza mszą świętą. Jest to możliwe, ponieważ milcząca obecność Jezusa trwa dopóki istnieją postacie chleba i wina. Praktyka zanurzania się w milczącej obecności na adoracji jest bardzo pożyteczna i owocna dla duchowego wzrastania w postawie intymnej zażyłości i miłości z naszym Panem. Ile razy, moi drodzy bracia i siostry, wyznaje święty Jan Paweł II, przeżywałem to doświadczenie i otrzymywałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie. Czym jest Eucharystia? Nie przestajemy pytać, czym jest Eucharystia? Eucharystia to ofiara przebłagalna za grzechy świata. Tym, który ją składa Bogu, jest Jezus Chrystus. On ją składa i On jest ofiarą. Jezus złożył ją najpierw w Wieczerniku, w czasie Ostatniej Wieczerzy, w akcie ustanowienia Eucharystii, następnie zaś na Kalwarii, w śmierci na krzyżu. W Wieczerniku w sposób bezkrwawy, na Kalwarii w sposób krwawy. Nie są to dwie różne ofiary, lecz jedna i ta sama ofiara. Jeden też i ten sam jest ofiarnik, Jezus Chrystus, baranek zabity, który zawsze żyje. Jedność ofiary na krzyżu i w Eucharystii głęboko przeżyła święta Faustyna. Pisze w dzienniczku: Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika i byłam obecna w tym, co się tam działo. Najgłębiej przejęłam się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Jego oczy były jak dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna. Ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie. Istota jest w Wieczerniku. Tyle siostra Faustyna. Jej zdaniem istota śmierci, ofiary przebłagalnej Jezusa jest w Wieczerniku. Śmierć na krzyżu, zewnętrzne zniszczenie, jak ją nazywa siostra Faustyna, to zewnętrzna ceremonia tego, co w istocie swej dokonało się w Wieczerniku i trwa w Eucharystii. Ilekroć więc uczestniczymy we mszy świętej, stajemy w obecności Jezusa, który siebie, swoje życie oddaje Bogu Ojcu jako ofiarę przebłagalną za grzechy świata w sposób bezkrwawy w Wieczerniku i w sposób krwawy na Kalwarii. Oto wielka tajemnica wiary. Czym jest Eucharystia? Jest pokarmem na życie wieczne. Co to za pokarm? Jezus nazywa go chlebem. Chlebem z nieba. Chlebem, który daje Ojciec. Chlebem Bożym. Wreszcie w szczytowym momencie Jezus powie, że chlebem tym jest On sam. Ja jestem chlebem życia. Kto ten chleb je, nie umrze. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Chlebem, który Jezus daje ludziom do spożywania, jest, jak mówi, ciało Jego, wydane za życie świata. Przytoczone wyżej słowa i określenia należy uznać za pierwszą naukę o Eucharystii. Wypowiedział ją Jezus, boski nauczyciel. Wywarła ona na słuchaczach piorunujące wrażenie. Zaskoczyła ich, zdumiała, zgorszyła. Wydała się im niedorzecznością. Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia? Jezus odpowiadając, niczego nie zmienił w tym, co powiedział, lecz to powtórzył i jeszcze bardziej podkreślił. Mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. Trudna jest ta mowa, któż jej słuchać może. Odtąd wielu uczniów Jezusa wycofało się i już z Nim nie chodziło. A apostołowie, jak się zachowali wobec tego, co powiedział Jezus? Apostołowie też nie rozumieli słów Jezusa. Nie rozumieli, ale wierzyli, że to, co mówił On o sobie, o swoim ciele i o swojej krwi, jako pokarmie dającym życie wieczne, to jest prawda. Dlatego, gdy zapytał, czy wy chcecie odejść, wtedy Szymon Piotr odpowiedział, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Czym jest Eucharystia? Podsumujmy. Eucharystia to żywy, cały Jezus Chrystus pod sakramentalnymi postaciami chleba i wina. To milcząca obecność, to ofiara przybłagalna, krwawa i zarazem bezkrwawa za grzechy świata. To pokarm, ciało i krew Jezusa dający życie wieczne. Eucharystia to rzeczywistość wiary. Dla kogoś bez wiary Eucharystia może się wydać głupstwem i zgorszeniem. Dla nas wierzących jest największym darem Bożym i skarbem. Część druga. Eucharystię sprawuje kapłan. Jeden jest kapłan, Jezus Chrystus. On jest jedynym pośrednikiem między niebem i ziemią, między Bogiem i ludźmi. Natomiast ludzie wybrani i ustanowieni kapłanami są nimi przez uczestnictwo w jednym i jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Mając na uwadze tę prawdę, należy powiedzieć, że sprawcą Eucharystii jest Chrystus. On sam tylko jeden ustanowił Eucharystię w czasie ostatniej wieczerzy. On też ją sprawuje we mszy świętej, posługując się jednak człowiekiem kapłanem. Działa w ten sposób we mszy świętej, ponieważ tak postanowił w wieczerniku. Złączył sprawowanie Eucharystii z kapłaństwem. Ustanowił kapłaństwo dla sprawowania Eucharystii po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kapłaństwo z woli Chrystusa jest dla Eucharystii. Eucharystia zaś jest główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa, uczy święty Jan Paweł II. Tylko kapłanowi przysługuje prawo sprawowania Eucharystii. Kapłan ją sprawuje in persona Christi. In persona Christi znaczy więcej niż w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa, pisze Jan Paweł II. Znaczy w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się kapłana człowieka z prawdziwym i wiecznym kapłanem Jezusem Chrystusem. Kiedy więc zachodzi brak kapłana, tam nie może być Eucharystii. Dlatego niedzielne celebracje, mówi papież, którym z braku kapłana przewodniczą osoby konsekrowane lub ludzie świeccy na mocy powszechnego kapłaństwa wiernych, są godną pochwały modlitwą, ale nie są sprawowaniem Eucharystii. Takie celebracje należy uznać jedynie za prowizoryczne na czas, w którym dana wspólnota oczekuje na przysłanie jej kapłana. Kapłan powinien sprawować Eucharystię święcie i godnie, a jeśli sprawuje ją w grzechu, sprawuje ją ważnie, nawet jeśli dopuścił się grzechu kompromitującego i dyskwalifikującego go. Również wtedy ważnie sprawuje Eucharystię, chociaż niegodnie i świętokradzko. Ważnie zawsze sprawuje Eucharystię, bo Eucharystia nie jest własnością księdza, nie jest dla niego, lecz jest darem Bożym dla Kościoła, tak jak darem dla Kościoła jest też sam kapłan. Kapłaństwo bowiem otrzymuje w święceniach dany konkretny człowiek, ale otrzymuje je nie dla siebie, lecz dla innych. Każdy kapłan jest darem Boga dla Kościoła, aby mocą i w imieniu Chrystusa sprawował w Kościele i dla Kościoła Eucharystię oraz odpuszczał ludziom grzechy. Ludzie winni mieć tego świadomość i w dużej mierze ją mają. Dlatego święcenia kapłańskie odbierają jako radosne wydarzenie w Kościele. Święconych kapłanów przyjmują z wiarą jako wysłanników Bożych i Bogu za nich dziękują. Jakże jednak boleją, gdy dowiadują się, że któryś kapłan zagubił się i upadł, zwłaszcza gdy jego upadek jest kompromitujący. Boleją i modlą się o miłosierdzie dla niego i o łaskę prawdziwego nawrócenia. Część trzecia. Pragnienie Jezusowego serca źródłem Eucharystii i kapłaństwa. Gorąco pragnąłem spożywać tę paschę z wami, zanim będę cierpiał, mówił Jezus apostołom Wielki Czwarek, gdy rozpoczynał ostatnią wieczerzę. Gorąco pragnąłem. Czego Jezus gorąco pragnął? Tego, co miał uczynić i uczynił w czasie paschalnej wieczerzy. Jezus pragnął Eucharystii i kapłaństwa. Pragnął stać się Eucharystią, aby po odejściu do Ojca pozostać dalej i to na zawsze ludźmi, chociaż w inny sposób. Pragnął stać się pod postacią chleba i wina, milczącą obecnością, by w niej być stale, do końca świata, ofiarą przebłagalną za grzechy, jedną i tą samą ofiarą Wieczernika i Krzyża, ofiarą bezkrwawą i równocześnie krwawą. Pragnął być chlebem z nieba, Bożym pokarmem dającym życie wieczne. Pragnął być Eucharystią w nierozłącznej jedności z człowiekiem kapłanem, którego w osobnym sakramencie uzdalnia do udziału koniecznego w sprawowaniu Eucharystii. Takie było gorące pragnienie Jezusa, gdy razem z apostołami Wielki Czwartek zajmował miejsce u stołu. Takie pragnienie Jezus niósł w swoim sercu w ciągu całej swojej publicznej działalności. A pragnienie to wyrastało z woli Ojca, który posłał Jezusa, swego Syna, na ziemię. Tkwi ono w miłosiernej miłości Boga, który tak umiłował świat, że w Jezusie Chrystusie stał się dla nas Eucharystią.
Bardzo dziękujemy za wygłoszenie katechezy księdzu biskupowi Stanisławowi Napierale, biskupowi seniorowi diecezji kaliskiej. Jednocześnie witamy księdza biskupa na naszej antenie.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże, księże biskupie, katecheza nagrana dzięki życzliwości Radia Rodzina Kaliskiego Radia, wyemitowana na naszej antenie. I teraz, witając księdza biskupa, zapraszamy jednocześnie Państwa do współtworzenia naszych rozmów, pytań, spostrzeżeń. Ksiądz biskup do naszej Państwa dyspozycji. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Ja jestem słuchaczką z południa Polski.
I pani ma imię?
Łucja.
Prosimy, pani Łucja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A wieki wieków, amen.
Serdecznie dziękuję za katechezę i bardzo rozumiem każde słowo. Ponieważ przeszłam właśnie takie nawrócenie szczegółowe, otrzymałam łaskę od Pana i właśnie przeżywam w ten sposób Eucharystię. No cóż mogę powiedzieć, aby dojść właśnie do tego, to trzeba właśnie otworzyć się na łaskę Bożą. Zrobiłam to oczywiście po generalnej spowiedzi i właśnie wyciszyłam swoje serce i Pan Jezus jednak nie zgarbił moją nędzą, przyszedł do mojego serca. I właśnie te święta, mając już 63 lata, będę przeżywać inaczej jak dotychczas. Właśnie przeżywanie Eucharystii i bycie na Eucharystii jest właśnie taką łaską wielką w moim sercu, że mogę przyjąć tego Pana Jezusa i życie moje stało się inne. Tak jak powiedział święty Paweł, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I właśnie staram się upodabniać do Pana Jezusa, po prostu oddając Mu swoje serce, czynić to, co Jezus ode mnie pragnie, żebym właśnie wykonywała Jego wolę, być dobrym, uczciwym człowiekiem. I staram się właśnie w ten sposób żyć.
Dziękuję. Prosimy, ekscelencjo.
Tak, dziękuję pani Łucjo. No dwa momenty tam pani podkreśliła. Pierwszy to łaska od Boga, a drugi to jest przyjęcie łaski, a więc to otwarcie ze strony człowieka. Rzeczywiście no, Eucharystia jest tajemnicą, jest rzeczywistością, którą my dotykamy wiarą jako tajemnicę. I teraz właśnie potrzeba człowiekowi tej pomocy od Boga, żeby jakoś w tą tajemnicę wszedł. Potrzeba mu łaski. I Pan Bóg tę łaskę daje, wszystkim daje. Wszyscy mogą uczestniczyć we mszy świętej i prawda, wielu ludzi uczestniczy, ale różnie ją przeżywa. Niektórzy tylko są fizycznie obecni. Niektórzy natomiast jakoś no, są wtedy, czują się zjednoczeni w wyjątkowy sposób z Panem. To jest też wielkość łaski. No, Pan Bóg daje wszystkim łaskę, ale nierówno. Jednemu daje więcej, drugiemu mniej. I drugi ten moment to otwarcie się. No trzeba być gotowym, trzeba mieć tą wolę, prawda, przyjęcia daru Bożego. I tutaj to różne bywa. No, nieraz ludzie są na mszy świętej, uczestniczą w Eucharystii, ale pozostają no, jakby zamknięci. Ta Eucharystia jakoś do nich nie dociera. I wracają ze mszy świętej, jakby w ogóle nigdzie nie byli. Więc te dwa elementy są ogromnie ważne i one współdziałają ze sobą. Łaska i ze strony człowieka przyjęcie jej, no i potem życie tą łaską. Żyć Eucharystią w ciągu całego tygodnia, po tej mszy świętej, powiedzmy, niedzielnej. Bardzo dziękuję Pani.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo. Jerzy z tej strony, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy.
Ja mam takie jedno pytanie, bo tam się prześlizgnęło u księdza biskupa takie sformułowanie, że Eucharystię sprawuje kapłan. Ja nie wiem, może ja mam fałszywe idee na temat Eucharystii, ale wydaje mi się, że Eucharystia to jest sprawa wspólnoty. Wydaje mi się, że to jest kwestia Soboru Watykańskiego II, który tą sprawę postawił troszkę inaczej niż było wcześniej. Czy mógłby ksiądz biskup jakoś odnieść się do tego, jakoś pełniej to wyjaśnić może?
Tak, proszę pana, ja mówiłem tam jest dosyć długi pasus i cytowałem Ojca Świętego. Otóż wspólnota zgromadzona, jeżeli nie ma kapłana, nie sprawuje Eucharystii. Jest to, mówi Ojciec Święty, piękna modlitwa, ale to nie jest Eucharystia. Wspólnota sprawuje wtedy Eucharystię, gdy jest kapłan. I to jest bardzo ważne. Bez kapłana nie ma Eucharystii, chociaż byłaby wspólnota, nie wiem jak wielka, ale ona nie sprawuje Eucharystii, bo nie ma kapłana. Tak to Chrystus ustanowił Wielki Czwartek. Połączenie właśnie Eucharystii i kapłaństwa. Tego kapłaństwa, prawda, które wynika z osobnego sakramentu. Więc to, proszę Panie Jerzy, to trzeba sobie mocno uświadomić. I Sobór Watykański tu nic nie zmienił. Wręcz przeciwnie, podkreślił. Może potem jakieś takie medialne, różne jakieś opinie, hipotezy. Zresztą w encyklice Ecclesia de Eucharistia Ojciec Święty właśnie tą sprawę podejmuje, bo to w niektórych okręgach, w niektórych środowiskach no, zaczęto jakby głosić, no, że wspólnota sprawuje Eucharystię. Nie, tak nie jest. I Ojciec Święty właśnie, jeszcze raz mówię, on to podkreślił i są takie wypowiedzi zdecydowane z tym, że to jest nie w stylu jakiejś tam jakiejś polemiki, tylko w stylu, bym powiedział, miłości. Tak to Ojciec Święty Jan Paweł II przedstawił. No, to tyle. Jeszcze coś tam, panie Jerzy?
Dziękujemy. Pan Jerzy już słuchał odpowiedzi przez radioodbiornik. A u nas kolejny słuchacz. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże, ojcze Benedycie i wszystkim. Szczęść Boże. Barbara Tomaszowa-Mazwieckiego. Mówił ojciec, ksiądz biskup, że Pan Jezus w Eucharystii jest obecnością milczącą, a ja sobie zaraz przypomniałam, jak to jest cudowne, że też obecność działająca z wielką mocą, bo zmienia nas, wzmacnia siły duchowe i cielesne, porządkuje psychikę. Ktoś, kto często przyjmuje Pana Jezusa, już nie jest taki sam, bardzo się zmienia. I to nas prawdziwie poszepia, oczyszcza z tego nadmiernego przylgnięcia do ziemi, do ludzi, do własnego ja. Otwiera na Boga, na to więcej, bez którego nasze życie traci sens. Wydaje mi się, że Pan Jezus jest tak cudownie zapobiegliwy, bo będąc na ziemi widział, jak tu jest trudno i jacy jesteśmy słabi, dlatego nam zostawił siebie na to, byśmy doszli do nieba. A dar spotkania z Nim można też ofiarować za kogoś, łaski z tego płynące, właśnie tę moc działającą. Ja pamiętam, kiedy mój syn był bardzo chory w szpitalu, ja codziennie przyjmowałam Eucharystię w jego intencji i kiedy się spotkaliśmy, bo byłam też w tym czasie na pielgrzymce w zagranicznych sanktuariach maryjnych i mówi, mama, ten pokój, który czułem, to było najlepsze, co w życiu i nic więcej bym już nie chciał. A ja sama otrzymuję taki piękny dar zawsze od mojej przyjaciółki Krysi, która zawsze na urodziny i na imieniny przyjmuje Pana Jezusa w mojej intencji. Ja to naprawdę czuję. To jest czułe, mocniejsze niż tylko moja własna modlitwa. To jest piękne, że możemy sobie nawzajem ofiarowywać tego, który ofiarował nam siebie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję Pani Barbaro. No Pani takie ze swojego życia i z życia swoich bliskich. Ma świadectwo, że Eucharystia jako ta obecność ukryta, ona działa. To jest obecność działająca, bo to jest po prostu Jezus Chrystus działający. Tylko w ten sposób obecny. Tak chciał właśnie pozostać z nami. Wybrał ten sposób. Tak by go nie było, ale jest. I ludzie, prawda, którzy wierzą, którzy otwierają się na łaskę Pana, oni doświadczają tej obecności. Ona mówi, ona działa i mają konkretne jakieś te świadectwa, te dowody po prostu obecności Jezusa, Boga, Zbawiciela w Eucharystii. No, Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy i kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo, Jezus Chrystus, Maria z Poznania.
Tak.
Chciałabym się włączyć do katedry.
Jesteśmy na antenie, Pani Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Proszę?
Na wieki wieków amen, Pani Mario.
Radość, że słyszę księdza biskupa. Ja chciałam podzielić się moimi odczuciami na Eucharystii. Pierwsze, kiedy kapłan unosi krew i ciało i krew Pana Jezusa, dziękuję za tą wiekopomną chwilę. Chwilę, który ten dar z niebios jest nam dany na pokarm. A przyjmując i idąc już bliżej Pana Jezusa, to proszę, aby przebaczył mi wszystkie grzechy. Bo my wszyscy grzeszni jesteśmy, ale nawet proszę, Panie Jezu, przebacz mi tym, co Cię obrażałam, a nie miałam tej świadomości, bo chciałabym, aby serce moje oczyszczone Twoją łaską było miłym przybytkiem dla Ciebie, bo błagam o moc dla mnie, ale abyś pozostał w tym sercu, że wychodząc z kościoła, ja chcę Tobą promieniować na osoby spotkane po drodze, na te osoby, które nie znają jeszcze Twojej miłości. Nawet jak widzę pijaka, takiego czy innego, to mówię, Panie Boże, to jest też Twój syn, a ja mam Ciebie w sercu, opromień go. Także tyle chciałam podzielić się.
Tak, dziękuję. Bóg zapłać, Pani Mario. I to jest no, piękne też takie przeżycie Eucharystii u człowieka wierzącego i żyjącego Eucharystią. Pani ze swojego życia pokazała, jak ta Eucharystia no, udziela się Pani, jak ona staje się w Pani życiem i jak przez Panią ona się rozprzestrzenia. Tam, gdzie Pani jest, gdzie Pani działa, tam właśnie też jest ten Jezus Chrystus, który w Eucharystii stał się Pani obecny i On przez Panią promieniuje, działa. To jest piękne. To jest właśnie życie z Eucharystii. Ojciec Święty Jan Paweł II zatytułował encyklikę Ecclesia de Eucharistia Vivit. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Kościół żyje Eucharystią. I można by to w jakiś sposób analogiczny przenieść do poszczególnego człowieka wierzącego, który żyje Eucharystią. Homo credens Christianus vivit de Eucharistia. Człowiek wierzący, chrześcijanin, żyje dzięki Eucharystii, żyje Eucharystią. No, Bóg zapłać, Pani.
Bóg zapłać. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kazimiera z południa Polski. Proszę księdza biskupa, ja mam taki problem. Dotyczy to już nie samej Eucharystii, bo wiem, że to jest najważniejsza rzecz w życiu człowieka, a dotyczy udzielania Eucharystii. Mam duże wątpliwości odnośnie udzielania Eucharystii przez szafarzy. Nie wiem, nie mogę się z tym pogodzić. Ja jestem już dorosłą osobą i całe życie udzielał tego ksiądz. A już bardzo jestem zaskoczona, kiedy ksiądz siedzi, a szafarz udziela w kościele Eucharystii. I czy to jest grzech? Po prostu sama się często zastanawiam na tym, że ja nie umiem tego. Nawet byłam już i próbowałam przyjąć, ale wyszłam taka zniesmaczona, że ja myślę, nawet ten pan nie chciał do mnie chyba wtedy przyjść w tej Eucharystii. I od tej pory zawsze staram się iść tam, do tego miejsca, gdzie przyjmuje, gdzie udziela Eucharystii ksiądz. Może ksiądz biskup będzie tak grzeczny i jakiś komentarz da do tego, jak to wygląda. Ja wiem, że nie, w niektórych regionach Polski nie ma tych szafarzy, a w niektórych regionach znów się ich namnożyło, jak grzybów po deszczu. Są to różni ludzie i my o nich niektóre rzeczy wiem. Ja wiem, że to może jest tak niegrzecznie, co ja mówię, ale po prostu ja nie umiem od szafarza przyjąć Eucharystii. Czy ja mam grzech? I w ogóle na temat tych szafarzy, jakby ksiądz biskup był tak grzeczny i to cośkolwiek skomentował tą moją wypowiedź. Ja przejdę na odbiór, dobrze?
Dobrze. Dziękuję pani Kazimiero. No, bardzo ważna sprawa przez panią poruszona, bo to są pewne trudności, których doświadczają ludzie. No nie wszyscy, ale są ludzie, którzy doświadczają i w ciągu wprowadzania tej praktyki, prawda, udzielania Komunii Świętej przez tak zwanych nadzwyczajnych szafarzy, były rozmaite też i dyskusje. No, ale i tutaj może tak, żeby w krótkim czasie trochę jakoś to ustawić, uporządkować, pewne rozróżnienia. Otóż pierwsze, że rozróżnia się szafarza zwyczajnego i szafarza nadzwyczajnego. Ten szafarz zwyczajny to jest kapłan, biskup, diakon, prawda? Szafarz nadzwyczajny, to już w tej nazwie jest powiedziane, że ktoś, który no, w pewnych okolicznościach takich nadzwyczajnych jest upoważniony do tego, żeby Komunii Świętej udzielać. Takie nadzwyczajne okoliczności to jest właśnie znów wielu ludzi przystępuje do Komunii Świętej. Jest jeden kapłan. No, to nie jest taki skrajny przypadek, bo powiedzmy w parafii, która nie jest taka liczebnie duża, jest jeden ksiądz, a gdzieś ma może powiedzmy 2000 czy więcej, na jakieś święta, Wielkanocy czy Bożego Narodzenia. Bardzo ludzi dużo do Komunii Świętej. I wtedy to udzielanie Komunii Świętej staje się dłuższe niż cała Eucharystia. I dlatego, żeby właśnie w tym tutaj przyjść z pomocą ludziom, Kościół właśnie dozwala ten przypadek nadzwyczajnego szafarza. To jest jedno. Drugie, że nie musi być w jakiejś parafii ustanowiony szafarz nadzwyczajny. Powiedzmy, w diecezji kalickiej, gdzie byłem ordynariuszem, myśmy prowadzili tą praktykę szafarza nadzwyczajnego po dłuższym czasie, ale nigdy nie było tak, że biskup tam nakazywał jakiemuś proboszczowi, że musi postarać się o szafarza czy o szafarze nadzwyczajne. Jeżeli proboszcz taką prośbę zgłosił, ona oczywiście była przyjmowana i do odpowiednie przygotowywanie, dłuższe przygotowywanie, gdzieś pewno, nie wiem, koło roku tych ludzi i potem ustanowienie ich tym szafarzami nadzwyczajnymi. Jeszcze może sprawa najważniejsza. Kapłan i ten człowiek świecki ustanowiony szafarzem nadzwyczajnym. Otóż pamiętajmy, że w dziejach Kościoła przecież na początku nosili też Eucharystię ludzie świeccy, chociażby do tych, którzy nie byli obecni na mszy świętej, powiedzmy, zanosili Eucharystię. Więc to nie jest tutaj coś nadzwyczajnego, tak, że teraz Kościół to wprowadził i to tak łączy się z pewnym takim jakby uchybieniem czci Eucharystii. Nie, to jest wszystko, proszę pani, bardzo przez Kościół przemyślane i to trwało dłuższy czas, zanim Kościół to wprowadził. Ale mówię, nie musi być w jakiejś parafii szafar nadzwyczajny. Może proboszcz powiedzieć, ja sobie dam radę i nie będę prosił o szafarza. I biskup nie nakazuje wtedy. No. Więc tyle, proszę pani.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże biskupie, za wygłoszenie katechezy, za dialog ze słuchaczami Radia Maryja. Prosimy o pasterskie błogosławieństwo na te ostatnie dni przygotowania do świętowania narodzenia naszego Zbawcy, Odkupiciela Jezusa Chrystusa.
Tak, ojcze Benedykcie, więc dziękuję najpierw ojcu, bo ojciec tutaj był tym, który pośredniczył, że tak powiem, w tym dialogu, jaki się wywiązał po katechezie. I najpierw chciałbym, korzystając z tej możliwości, wszystkim radiosłuchaczom Radia Maryja i ojcom redemptorystom, i przede wszystkim ojcu Tadeuszowi Ryzykowi, założycielowi Radia Maryja i jej dyrektorowi, wszystkim złożyć bardzo serdeczne życzenia na święta Bożego Narodzenia i na cały nowy rok pański 2019. Życzę radości i pokoju, ale to nie jest takie banalne, bo to sobie życzymy. Tylko tu, na Boże Narodzenie, odwołuje się do tej radości, tego pokoju, które przekazało nam niebo przez swojego posłańca. Radość wielką i pokój wielki, które są od Boga, które są, powiedzmy, Bogiem. Radość jest imieniem Boga. Pokój jest imieniem Boga, więc coś z Boga to jest w tych życzeniach radości i pokoju. I mocy od Boga, ażeby na co dzień mieć siłę do przezwyciężania trudności, kłopotów, czego tam jeszcze. I tej łaski szczególnej, żeby mieć tego ducha zgody, pojednania, by w sytuacjach jakichś konfliktowych zamilknąć, pojednać się i chcieć współdziałać w budowaniu dobra. Wszystkim najlepsze życzenia i łączę błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Bóg zapłać. Bardzo gorąco dziękujemy, księże biskupie, za błogosławieństwo, za dialog ze słuchaczami, za wygłoszenie katechezy. Sobotnia katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Naszym gościem ksiądz biskup Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej.